Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jestem w zastępstwie Jakuba Janiszewskiego, który dzisiaj niestety nie może poprowadzić tego panelu. I chciałabym zaprosić na scenę naszych panelistów. Pani Joanna Synowiec z Wrocławia, zapraszam. Pani Joanna jest redaktorką, animatorką kulturową, działaczką feministyczną, jedną z prezesek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada i od 4 lat koordynuje projekt Sukurs przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią. Witamy. Pan Dariusz Paczkowski z Żywca. Pan Dariusz jest street artowcem, performerem, graficiarzem, wieloletnim działaczem różnorakich NGO-sów i koordynatorem wielu ogólnopolskich akcji na rzecz praw człowieka i obecnie wraz z żoną Kariną prowadzi Fundację Klamra w Żywcu. Pan Konrad Dulkowski, pan Rafał Gaweł z Teatru Trzy Rzecze w Białymstoku. Pan Konrad Dulkowski jest dyrektorem artystycznym teatru, reżyserem, dramaturgiem, dziennikarzem z wieloletnim stażem, natomiast pan Rafał Gaweł jest prezesem Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej i dyrektorem Teatru Trzy Rzecze. I nasza ostatnia gościni, pani Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Witamy. Antropolożka kulturowa z Instytutu Studiów Regionalnych na UJ-cie zajmuje się badaniami nad tożsamością Romów w procesach globalizacji, sytuacją kobiet romskich. Jest również członkinią zarządu Stowarzyszenia Romów w Polsce, redaktorką naczelną kwartalnika Dialog Pcheniben i trenerką antydyskryminacyjną. Dziękujemy, że zgodzili się Państwo do nas przyjechać. I zaprosiliśmy Państwa po to, żeby zadać pytanie o tęcze lokalne. Jak to jest w Krakowie, w Żywcu, w Białymstoku, we Wrocławiu? Czy są tęcze? Czy płoną? Dlaczego płoną? I jak Państwo jako praktycy gasicie te pożary? I dlaczego?
To może zacznijmy od tego, że są miasta w Polsce, w których rzeczywistość nie wygląda tak różowo jak w Warszawie. My realizowaliśmy pewien program. To były warsztaty dramaturgiczne prowadzone i wymyślone przez studentów. I studenci i młodzież licealna mieli sami wymyślić tematy tych dramatów i je zrealizować. Wymyślili kilka. To, co ich nurtowało, na przykład taki temat o bezrobociu albo temat jak być gejem w Białymstoku i przeżyć. Wydawało nam się to czymś całkiem naturalnym. Okazało się, że po kilku miesiącach nie dostaliśmy pieniędzy z miasta na kolejne projekty. Poszliśmy do prezydenta miasta z pytaniem, co się dzieje i dlaczego się to się dzieje. Przy zamkniętych drzwiach powiedziano nam wprost, jeżeli będziecie poruszać, jeżeli młodzież na waszym teatrze będzie poruszać tego typu tematy, jeśli będziecie realizować tego typu rzeczy, to więcej pieniędzy z Urzędu Miasta w Białymstoku nie dostaniecie. Także tak to wygląda na prowincji. A Konrad może trochę więcej opowie o akcji Zamaluj Zło.
Akcja Zamaluj Zło to jest kolejna akcja, gdzie się czujemy w pewien sposób jak ostatni szeryfowie gdzieś tam rodem z tego filmu W Samopołudnie, gdzie w tamtym roku uruchomiliśmy akcję, która chodziło przede wszystkim o to, żeby z murów w Białymstoku zniknęły setki znaków nienawiści, swastyk, celtyków, różnych haseł ksenofobicznych.
Sierpów też.
Tak, sierpów i młotów też. Absolutnie wszelkich symboli systemów ustrojów totalitarnych. Oczywiście nie chodziło nam w tej akcji o to, żeby latać z kubełkiem farby i zamalowywać. Chodziło o coś znacznie ważniejszego. Po pierwsze, żeby uruchomić pewien taki system kontroli społecznej i nad urzędem miasta, nad urzędnikami, nad organami ścigania, żeby zajęły się problemem, bo się okazywało, że kiedy przyjechali wreszcie zamalować jedną ze swastyk, jeden z mieszkańców powiedział, no w samą porę, ta swastyka tutaj jest na tym murze od 12 lat. I właśnie nam o to chodziło, że w takim, pod takimi symbolami wychowywało się całe pokolenie. Chodziło o to, żeby także w pewien sposób uderzyć w to przedszkole, takie brunatne przedszkole, gdzie najpierw maluje się na murach. Jeżeli się na to przyzwala, to za chwilę dochodzi do tego, jeżeli nikt na to nie reaguje, to za chwilę ci młodzi ludzie idą podpalić drzwi cudzoziemcom, tak jak się stało w Białymstoku, idą pobić Czeczenów i tak dalej, i tak dalej. Biegają z maczetami po mieście, starając się rozliczać, a nie wiem, znajomy krytyk teatralny pochodzący z Białegostoku mówi, że to jest jedyne miasto, jego miasto rodzinne, do którego przyjeżdża i gdzie na ulicy słyszy wypierdalaj stąd pedale. Przepraszam, ale tak to wygląda. Ja do Białegostoku się sprowadziłem, nie pochodzę stamtąd, nigdy tam nie mieszkałem. W gruncie rzeczy pochodzę, ale nigdy tam nie mieszkałem. Przyjechałem tam z Warszawy i ja byłem zaskoczony takimi zachowaniami, gdzie w środku dnia widziałem grupkę młodych ludzi przy stoliku kawiarnianym w centrum miasta, dobrze ubranych, zdawałoby się, że przedstawicieli młodej inteligencji, którzy wydawali małpie okrzyki na widok dwóch ciemnoskórych dziewczyn. Ja byłem tak zaskoczony tym, że nikt nie reaguje, że to jest w środku dnia w obecności mnóstwa ludzi, że ja sam nie zareagowałem, bo po prostu byłem, no to było coś tak surrealistycznego, że wydawało mi się, że to się nie dzieje naprawdę.
Ale udało nam się uruchomić akcję, udało nam się zmobilizować mieszkańców. Tysiące telefonów, tysiące informacji o gangach kibolsko-skinolskich, które dystrybuują narkotyki na bramkach, w klubach. Takim apogeum był moment, kiedy, o którym pewnie wszyscy słyszeliście, czyli o swastyce jako symbolu szczęścia. Kiedy na jednym z transformatorów pojawiła się swastyka, zgłosiliśmy takie doniesienie, a pan prokurator, posiłkując się Wikipedią, odpisał nam, że przecież swastyka w Polsce to jest symbol szczęścia i nie można ścigać.
Hinduski symbol szczęścia.
Hinduski symbol szczęścia.
Zapewne Hindusi biegają po Białymstoku i malują te wszystkie swastyki. Takim jest...
Dzięki
u siebie w domu.
Dzięki mediom i nagłośnieniu tej sprawy pan prokurator zmienił miejsce pracy i kilku innych prokuratorów też. W Białymstoku zaczęło się poprawiać. W Białymstoku zmienił się klimat. W tej chwili już nie chodzą młodzi ludzie w koszulkach z podobizną Hitlera i z napisem My Idol po ulicach. Natomiast jakie...
Zdarzyło nam się, że taki przyszedł do nas do teatru.
Dokładnie. I wyszedł. Szybko.
Pozwoliliśmy mu zostać pod warunkiem, że założy koszulkę na lewą stronę.
Natomiast jakie konsekwencje spotkało to nasze stowarzyszenie i nasz teatr? W tym roku mamy 5 kontroli z Urzędu Miasta w przeciągu kilku tygodni. Nie dostaliśmy dotacji pod pretekstem z pomylenia kilku cyferek w podsumowaniu wniosku. A dobrze poinformowane osoby z Urzędu Kontroli mówią, że miasto nam nie daruje. Znaczy próbuje się nas doprowadzić do ruiny finansowej. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia samorządowców, z punktu widzenia prezydenta miasta zepsuliśmy jego wizerunek. To nie jest problemem to, że w Białymstoku ktoś idzie i uderza 7-letnie czeczeńskie dziecko w twarz. Młody 26-letni narodowiec widzi matkę idącą z dzieckiem i pięścią uderza w twarz, dlatego że jest narodowości czeczeńskiej. nie jest problemem to, że płoną mieszkania obcokrajowców. Problemem jest to, że jest ktoś, kto o tym mówi.
Na tej samej zasadzie, że winna jest ta maltretowana przez męża żona. Winna jest temu, że donosi na policję, prawda?
A jak jest w żywcu?
Dziękujemy. Właśnie. Pan Dariusz Paczkowski, jak jest w żywcu?
Ja spokojnie go bez żadnego problemu.
Dobrze. Dobrze, proszę bardzo, bo ja tu równościowo chciałem. Dwóch panów, dwie panie. Dobrze. Po pierwsze, to witam serdecznie i bardzo się cieszę i dziękujemy, ja dziękuję za takie zaproszenie, że do samej Warszawy zaproszono tutaj przedstawicieli, którzy pracują z takim problemem, tak jak tutaj padło, uchodźcy z Czeczenii. My bardzo dużo tutaj i we Wrocławiu, i w Oświęcimiu działamy ze społecznością romską, bo to są konkretne osoby, żywe. No, właśnie te tęcze, które tutaj skupia się wszystko na tęczy, to u nas to trafia w rodziny po prostu. Krótko bardzo, jak się przeprowadziłem, też nie jestem z Żywca i być może dlatego już parę osób mi to powiedziało, że wiele rzeczy mi się udało, bo nie wiedziałem, że się nie da po prostu. I to jest bardzo często. Jak się przeprowadziłem do Żywca, to na każdym domu była swastyka. Tyle, że trafiłem akurat, tu muszę oddać hołd władzom miasta, może wcześniej mogli to zrobić, natomiast no, jak się pojawiłem, to od razu była współpraca i dbanie o wizerunek miasta taki, że burmistrz chodził ze mną, rozmawiał z mieszkańcami i zamalowywaliśmy to. Dzięki Fundacji Batorego zrobiliśmy projekt Wspólny Żywiec. To były zajęcia edukacyjne dla urzędników, dla nauczycieli, dla młodzieży w szkołach. 2,5 roku i tak naprawdę powinniśmy, no, myślę, że jeszcze z 15 lat co najmniej takiej pracy. Tak naprawdę, żeby coś wybić z głowy. Myślę, że to też jest istotne. Ja tam się pojawiłem, a przez stulecia w Żywcu był zakaz osiedlania się dla Żydów. I warto moim zdaniem też trochę się cofnąć do historii. Ja dopiero potem zobaczyłem, gdzie ja trafiłem tak naprawdę. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć w ogóle o tym, co się dzieje na Śląsku, bo w Żywcu trafiłem dobrze, jest współpraca, działamy, natomiast na Śląsku nie dzieje się w ogóle dobrze, ponieważ to, co tutaj w Białymstoku, w wielu miastach próbuje się zamiatać sprawę pod dywan. Najnowsza sprawa, zresztą polecam, proszę Państwa, na stronie Fundacji Klamra jest do wysłania apel do wojewody śląskiego, żeby się zajął Siemianowicami Śląskimi, gdzie są napisy Romowie do gazu, cyganów i takie różne historie, a rzecznik prasowy miasta mówi, że to nie są rasistowskie napisy, tylko kibolskie. Jakby to jest całe wytłumaczenie i w związku z tym mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej. To, co ja bym chciał tak naprawdę dzisiaj, być może nam się uda, chociaż na początek, chociaż my tutaj już kilka apeli takich razem podpisaliśmy, zastanowić się o tym, co możemy wspólnie zrobić, bo to, że musimy coś zrobić razem, że to każdy z nas w tym momencie jest Romem, każdy z nas jest z Czeczeni, czy każdy z nas jest gejem czy lesbijką, to o to chodzi, żebyśmy współodczuwali z innymi. Ja mam dzisiaj specjalnie, proszę Państwa, prowokacja kulturowa. Po prostu musimy się czuć współodpowiedzialni tak naprawdę. Jeszcze jeden tylko motyw. Po tych wszystkich zadymach, które robiłem i w Żywcu, i w Zabrzu, kiedy protestowaliśmy, ponad 60 organizacji z całej Polski podpisało się pod takim protestem, żeby nie legalizować akcji. To było Stop cygańskiej przestępczości. I ta demonstracja się odbyła nielegalnie, ale miasto nie dało na to zezwolenia, ale podpisało się ponad 60 organizacji. Efekt był też taki, że Urząd Wojewódzki zorganizował w Komendzie Wojewódzkiej spotkanie dla policjantów, dla prokuratorów. Efektem tego było moje spotkanie, szkolenie takie dla prokuratorów wydzielonych jednostek, domowy do walki z mową nienawiści. Miałem też takie szkolenie dla policjantów z powiatu żywieckiego i to są konkrety, czyli się da tak naprawdę. Natomiast w głowach urzędników, policjantów po prostu się musi zmieniać. Dziękuję.
Pani Joanna Synowiec, Nomady z Wrocławia.
Ja właśnie teraz nie wiem, czy już mam odpowiadać na twoje pytanie, czy jednak wrócić do Beaty pytania. Nomada działa od 2009 roku i właściwie od początku jakby tematem, który wzięłyśmy na warsztat, była przemoc motywowana nienawiścią i wyszłyśmy od raportu, który miał być dla nas w pewien sposób badaniem tego problemu we Wrocławiu, a stał się takim raportem, który trochę obnażał tą sytuację jakby poczucia niebezpieczeństwa przez migrantów, którzy się wyróżniają kolorem skóry. I od tego wyszliśmy i w 2011 roku ten raport się ukazał i wtedy w tamtym momencie się, jeśli chodzi o magistrat i władzę, został zbagatelizowany, ponieważ PR sukcesu Wrocławia jednak w tamtym momencie mocno był na fali i powiedziałabym, że cieszył się dużą popularnością w całej Polsce. Natomiast kilka elementów późniejszych, które się też w pewien sposób łączą z tym, co wydarzyło się w Warszawie, obnażyło już tą sytuację, tak jak 11 listopada i napaść na Squad Wagenburg, kiedy prawie 100 osób zaatakowało mieszkających na Wagenburgu, czyli blisko Odry, przestrzeni zajętej przez anarchistów. I to było dosyć szokujące wydarzenie, ale też bardzo dla mnie ważnym punktem w przestrzeni miejskiej był napaść na Marsz Równości i taki manifestacja właściwie antymarszowa wykonana przy użyciu kominiarek, które wzmagały poczucie niebezpieczeństwa i zagrażały właściwie tak wizualnie, ale też pokazywały jakby strzeżcie się całe społeczeństwo, jeśli pozwolicie ruchom LGBT wychodzić na ulicę. To był taki moment, w którym też mocno zaczęłyśmy debatować o tym, że ustawa paragrafy kodeksu karnego, w których można ścigać na podstawie tych paragrafów przemocy motywowanej nienawiścią, nie uwzględnia osób LGBT, nie uwzględnia osób, które w ten sposób są postrzegane i myślę, że to jest jakby taki, chciałam to powiedzieć ze względu na to, że w tamtym momencie również Mirka Makuchowska i KPH mocno wspieraliśmy się nawzajem, w ogóle myśląc o przemocy motywowanej nienawiścią i tym, co z tym robić. Bo to jest jednak sytuacja problematyczna zarówno dla imigrantów, zarówno dla osób po prostu o innym kolorze skóry, zarówno dla Romów z Rumunii, jak i dla środowisk, dla działaczy ruchu LGBT. I myślę, że to jest taki ważny punkt. No oczywiście we Wrocławiu jest jeszcze kilka takich punktów zapalnych, jak Koczowisko i Romowie rumuńscy, którzy w pewien sposób jesteśmy odpowiedzialni za to, że stali się widoczni w przestrzeni miejskiej i w ten sposób również stali się widoczni dla ruchu, dla ekstremistów narodowych, ale również to nie tylko oni wystosowują wobec nich rasistowskie komentarze, to niestety jest społeczeństwo. I w praktyce, kiedy początkowo myśleliśmy, że będziemy zajmować się wsparciem osób, które doświadczyły przemocy, tak z czasem po prostu patrząc też na potrzeby edukacyjne. Widzieliśmy, że edukacja jest bardzo mocnym narzędziem i wprowadzenie osób, które są narażane do tego, żeby stawały się edukatorami, i na przykład ostatnich naszych działaniach, warsztatach dla seniorów poświęconych rasizmowi, wziął udział kongijski student, który jest z nami już od paru lat w stałym kontakcie, i on wreszcie zdecydował się na wzięcie udziału w tych warsztatach jako prowadzący, czyli ten, który opowiada też swoją historię, bo w całym tym problemie dużą przestrzeń, którą my starałyśmy się oddać osobom, które doświadczają przemocy, one nigdy nie chciały, znaczy bardzo często nie chciały o tym mówić publicznie. I my byłyśmy zawsze pośrednikami i myślę, że po tych latach to trochę to się zmienia, ale jest to, wydaje mi się, że jeszcze proces daleki. A propos tęczy, to jeszcze przykład z Tarnowa na koniec już, który wydaje mi się takim... Ja również współkuratoruję wystawę, która jest dedykowana społecznościom romskim na świecie. Jeden z prac, które w ramach tej wystawy stworzyliśmy, to mural Stacha Szumskiego, który przedstawia horoskop cygański, bo to taki historyczny. No i w pewnym momencie pojawiła się obok tego muralu taka płachta: nie chcemy murali cygańskich, chcemy patriotyczne. I koniec końców tak sobie pomyślałam, że to jest ksenofobiczne hasło i to pokazuje też po prostu poglądy tego społeczeństwa i chyba nad tym warto się zastanowić. Natomiast cieszę się, że to obrało tylko taką formę i nie było czymś większym, jakąś pełną dewastacją czy wejściem w przestrzeń drugiego człowieka i zagrożenie komukolwiek. No tak.
Dziękuję. Pani Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Romów w Polsce.
Fundacja Dialog Pheniben przede wszystkim. Ale najważniejsze jest to, że działam również na rzecz społeczności romskich w Polsce, ale nie o tym. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam wrażenie, że w ogóle cały nasz kraj jest taką jedną wielką płonącą tęczą i tych czynników oczywiście, które wpływają na ten stan rzeczy, jest wiele. Choćby to, że żyjemy teraz w trudnych czasach, wszystkim nam się żyje trudno i ten trudny czas wywołał, tak? Czy rozbudził z powrotem te uczucia, które przecież były w nas od dawna. Czyli niechęć i pewnego rodzaju zamkniętość, bo trzeba nazywać słowa po imieniu. W tym kraju najlepiej zapewne, czy najbezpieczniej mogą czuć się osoby białe, heteronormatywne, najlepiej katolicy i najlepiej z białym kolorem skóry. To przykre, że tak jest w XX wieku, XXI wieku, że taka zamkniętość wciąż nam towarzyszy i że tak jakoś, nie wiem, bardzo przyzwyczailiśmy się do tego powiedzenia, że my wciąż się uczymy. Nie no, już 25 lat, tak, minęło od 89 roku, więc już czas wyciągać pewne wnioski. A tutaj nic takiego, że tak powiem, nie zachodzi. Wręcz mam wrażenie, że dzieje się coraz gorzej. I jak mogłoby być inaczej, kiedy właśnie wyroki sądów mówią o azjatyckich symbolach szczęścia, kiedy mówimy o swastyce w europejskim kontekście, kiedy okrzyki na stadionach piłkarskich antysemickie interpretowane są jako przecież tak, no, jakieś konflikty między drużynami piłkarskimi, kiedy w gazetach czytamy właśnie o cygańskiej przedsiębiorczości, chciałam powiedzieć. Może niedługo tak się stanie, że i o tym będziemy czytać. O cygańskiej przestępczości albo o kobietach cygańskich, które warte są tyle, co podłoga, którą myją. Albo o, przepraszam za wyrażenie, pedałach i lesbikach, którzy są zboczeni. No przecież to ci ludzie tworzą normy. Normy społeczeństwa, w których my żyjemy. Skoro takie rzeczy przechodzą do porządku dzielnego, jakby nie ma reakcji, a nawet jak jest reakcja i każdy z nas i każdy z was wykonuje ogrom pracy, żeby się temu przeciwstawiać, żeby pokazać i zaznaczyć swoją obecność i niezgodę na tego typu praktyki, to właśnie czasem jeden artykuł albo jeden program w tak zwanych mainstreamowych mediach wszystko potrafi zniszczyć, bo potwierdza jakby przecież te poglądy i te prawdy, o których już od dawna wiemy, tak? O zboczonych pedałach i niedostosowanych kulturowo cygańskich przestępcach. Smutne to.
I co można z tym zrobić, pani zdaniem?
Ja nie wiem, co można z tym zrobić, bo my wszyscy coś staramy się zrobić, tak? Jakby sprawa jest trudna, bo chyba musimy pracować tutaj nad mentalnością naszą, prawda? To nie jest, tylko oczywiście te wszystkie prace w środowiskach lokalnych są najistotniejsze, owszem, ale zmiana mentalności, postrzegania tej rzeczywistości, w której my funkcjonujemy. Ja nie wiem, czy to nie muszą minąć kolejne pokolenia. No przecież jak słyszę niektóre rzeczy albo czytam o niektórych rzeczach, to naprawdę po prostu no, włos na głowie dęba staje, prawda? O ile jeszcze właśnie, to jeszcze jedna rzecz, którą obserwuję, analizując te wszystkie przekazy, choćby medialne, czy to wszystko, co się dzieje wokół nas. O ile jeszcze z poprawnością polityczną właśnie mamy do czynienia, kiedy mowa o osobach tak, czarnoskórych, czy o imigrantach, już może troszkę mniej, bo przecież kryzys ekonomiczny, to nie bardzo chcemy, żeby nam tutaj przeszkadzali, tak? O tyle w przypadku właśnie Romów i gejów i lesbijek, ta poprawność polityczna już nie jest taka oczywista. Tu już można, bo przecież wszyscy wiemy, że oni są nienormalni. Przepraszam, znowu po raz kolejny powtórzę te słowa, ale taka jest prawda, że mam wrażenie, że jest większe przyzwolenie, mimo tego, że żyjemy w czasach politycznej poprawności, to jest większe przyzwolenie i zgoda, bo są argumenty, tak? Czy istnieją gdzieś tam w głowach argumenty, które jednak potwierdzają, że wcale obok, na przykład tu odwołam się do swojego doświadczenia, cyganów nie żyje się łatwo i tak naprawdę to fajnie, niech sobie istnieją, niech sobie będą, ale jak najdalej od nas. I to nie mówią osoby właśnie, które kojarzymy z tak zwanymi, nie lubię tego słowa, nieźnami społecznymi, bo to ja pracuję na uniwersytecie, oprócz tego, że działam w organizacji pozarządowej, na uniwersytecie i też w Instytucie Studiów Międzykulturowych. I to, co ja słyszę od ludzi, młodych ludzi, którzy przychodzą na studia międzykulturowe, powtarzam, którzy przecież będą tworzyć naszą rzeczywistość, tą przyszłość, o której myślimy i mówimy, jestem naprawdę przerażona, bo jest w tym tyle nienawiści. Nie jestem nieświadoma tego, że są ludzie o innych poglądach, niech je mają, ale tyle nienawiści, tyle złości i tyle niechęci, że boję się tej przyszłości. Po prostu ja się boję.
Dobrze, to ja pozwolę sobie trochę się nie zgodzić, bo wydaje mi się, że właśnie w związku z tym, że dużo młodych ludzi zresztą tęczy też nie podpalają z kółka różańcowych ekipy i z klubu seniorów, tylko młodzi ludzie. I to nie o zmianę pokoleniową chodzi, tylko o edukację. I to jest tak naprawdę to, co my możemy zrobić, bo to zakłada, że wszyscy tutaj na sali to robią. No ja właśnie niestety spotykam się bardzo często, że nawet jak ktoś widzi jakiś napis, czy w jego towarzystwie padają jakieś żarty rasistowskie, to większość niestety nie reaguje. I moim zdaniem tu jest ten problem, że musimy się jeszcze takiej obywatelskiej postawy nauczyć i starać się uczyć innych, żebyśmy reagowali. Mam przykłady z różnych środowisk, z różnych miast i bardzo często z jednej strony ludzie się tłumaczą, że nie reagują, bo policja i tak nic nie zrobi. Z jednej strony, tak jak w Siemianowicach, o których dzisiaj też już mówiłem, społeczność się po prostu boi zgłaszać policji, żeby ich nie wystawiano na tacy. We Wrocławiu, z tego co wiem, też były takie sytuacje, że ofiara stawała się, pokazywana była oprawcom, żeby sprawdzić, czy to oni. Ludzie nie czują się pewnie, ale przede wszystkim moim zdaniem jest tak, że ludzie no, nie czują potrzeby zgłaszać. To nie dotyczy mnie, więc się nie będę mieszał. Druga rzecz, z którą staram się na przykład, jeśli chodzi o prokuraturę u siebie w Żywcu, ja za każdym razem byłem przesłuchiwany po 2 godziny. teraz udało mi się doprowadzić do tego, że jak wysyłam mailem, to nie muszę już być 2 godziny, tylko załatwiam to w 30 minut. Natomiast system jest też tak zrobiony, że to osoba zgłaszająca jest zniechęcana do tego, żeby kolejne zgłaszać. Natomiast jeśli nawet podaję listę osób, które podejrzewam o dokonanie tych czynów, no one nie, nawet na 30 minut nie są wzywane. Nie? Czyli system po prostu, moim zdaniem też trzeba by dostosować system.
Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że mówiąc o zmianach mentalności, oczywiście miałam na myśli edukację, która jest narzędziem służącym choćby temu. I tutaj też, nie wiem, zbyt często chyba dajemy sobie prawo do tego, żeby mówić, że wciąż się uczymy. My wszyscy pracujemy nad tym, tak, żeby edukować, żeby pokazywać jakby inną perspektywę i żeby pokazywać, że to co inne wcale nie musi oznaczać tego gorszego, złego czy obcego. Tylko wciąż zadaję sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie coś osiągnąć na tym etapie czy na tym poziomie, gdzie z taką edukacją będziemy mieć do czynienia od przypadku do przypadku. I nie mam tutaj na myśli tego, żeby jakoś umniejszać naszą pracę, pracę nas wszystkich, tak? Ale dopóki nie będzie edukacji, nie wiem, międzykulturowej czy edukacji antydyskryminacyjnej w programach nauczania szkolnego, dopóki to nie będzie ten system, ten sygnał od góry, gdzie będziemy od najmłodszych lat dzieci w szkole również uczyć tego, jak współżyć z innymi, żeby niwelować i jakby jak najbardziej jakby łagodzić te napięcia i konflikty, to my nic nie osiągniemy, bo raz się uda, raz się nie uda. Raz nam urząd da dotację, a raz nam nie da dotacji. I dalej będziemy tkwić w tej samej rzeczywistości, spotkamy się za 20 lat i powiemy, no ale my się wciąż uczymy, bo przecież jesteśmy takim homogenicznym państwem i u nas Murzynów i tych innych w ogóle nie ma, więc to nie jest nasz problem. To jest nasz problem, bo z różnicą mamy do czynienia na każdym kroku i powinniśmy się edukować od najmłodszych lat.
Tak a propos tej edukacji, ja chciałbym opowiedzieć o pewnej historii, która miała miejsce w Białymstoku. Mieliśmy problem z taką grupą neonazistowską, która była na tyle rozwydrzona, że biegała po mieście z maczetami, wpadała do klubów i robiła czystki, to znaczy kazała się deklarować, kto jest gejem, lesbijką, kto ma lewicowe przekonania, a kto prawicowe. Jeden z tych liderów, znany neonazista, został złapany, został schwytany, stanął przed sądem. Sąd pozwolił mu, nie wydał mu wyrok w zawieszeniu. Zgadnijcie Państwo, dlaczego dostał ten wyrok w zawieszeniu? Żeby mógł dokończyć studia na Wydziale Pedagogicznym.
No, nie chciałabym kończyć taką ponurą anegdotą, ale niestety czas nam wyszedł, że tak powiem, i po tej części nie będzie dyskusji otwartej. Przejdziemy do trzeciego panelu, ale wszyscy Państwo zostają z nami, także jeśli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszamy po tej trzeciej części, będziemy mogli jeszcze dopytać.
Dziękuję. A ja jeszcze wszystkim zapraszam, wszystkich tutaj przy stoliczkach są wydawnictwa, które wydawaliśmy w Żywcu, ale też jest tutaj materiały kampanii Bez Nienawiści. Także można się częstować, tutaj zapraszamy.
To ja może ostatnie słowo. W pewien sposób, w związku z tym, że jestem związana z tym projektem od paru lat, widzę pewne zmiany i kroki milowe. I jednym z ostatnich sytuacji sądowej, w której sprawca, a właściwie domniemany sprawca, został posądzony o napaść na koczowisko na Kamieńskiego, na Romów rumuńskich, tłumaczył się tym, że znalazł się w tej grupie przypadkowo. I sędzia w dosyć zaskakujący sposób skazał tego człowieka, motywując swoją decyzję faktem, że w momencie, kiedy znalazł się przypadkowo, postanowił z tą grupą zostać już świadomie, że ten moment, w którym w którym z przypadkowości stał się już zamiast świadka, stał się w pewien sposób sprawcą, był momentem, w którym on miał szansę się wycofać i tego nie zrobił. Jeśli tacy sędziowie w ten sposób też rozpatrują pewne sytuacje, to możemy mówić o pewnych zmianach, bo kiedy rozpoczynałyśmy w ogóle rozmowy z prokuratorami, sędziami, to w ogóle szczerze powiedziawszy, nie rozumieli, na czym polega przemoc motywowana uprzedzeniami. Więc trochę chyba coś drga.
Dziękuję bardzo serdecznie.